A dzisiaj mamy taki smutny dzień.
Oglądałem dzisiaj na Facebooku niektóre zdjęcia z Lwówka, w parku leżał śnieg. W związku z tym chyba zdaje się, że już w tym roku będziemy mieć zimę, a za tydzień już przejdziemy do jakby nowej pory roku. Bracia i siostry. Każda przypowieść opowiedziana przez naszego Pana odwołuje się do takich alegorycznych obrazów, obrazów religijnych. I te obrazy religijne zarówno przekazują nam naukę, ale i także przekazują nam naukę religijną, ale i także tą naukę moralno-etyczną, tą wychowawczą. I czynią te przypowieści za pomocą układu różnych zdarzeń, układu różnych sytuacji. Istotą biblijnej przypowieści w każdej jest umiejętność wkomponowane dwa zasadnicze składniki, mianowicie obraz wzięty z codziennego życia człowieka, tak żeby się człowiek identyfikował z tym, co mówi Pan, a więc to ma taki charakter ponadczasowy, oraz obraz ze sfery pojęciowo-metafizycznej. My to nazywamy ze sfery duchowej. Wtedy, kiedy czytamy Słowo Boże, czy tą przypowieść, to Duch Boży przemawia do nas. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale Pan przedstawia podobieństwo o dzierżawcach winnicy. O czym mówi ta przypowieść? Otóż Jezus w niej mówi bardzo zwięźle i wnikliwie o Bożym planie. Tam jest zawarty Boży plan dla ludzkości, dla człowieka. I przenosi nas Pan w taki sposób metaforyczny. Od czasów to, kiedy powołał naród izraelski jako naród wybrany i dalej prowadzi nas tej przypowieści w sposób metaforyczny, mówię, do czasów ukrzyżowania Syna Bożego i dalekosiężnych skutków i następstw spowodowanych tym ukrzyżowaniem. Jakie to są skutki, jakie są to następstwa, to my dzisiaj jako chrześcijanie wiemy. Dzięki tym, może nie dzięki, ale na wskutek ukrzyżowania tej ofiary, to my dzisiaj mamy możliwość zbawienia. Jest to również historia, która mówi o zatwardziałości serca narodu izraelskiego, który już dawno, przed przyjściem naszego Pana, prześladował swoich proroków i zabijał tych, którzy przychodzili do Niego w imieniu Boga. I naród ten, jak pamiętamy, przez długie wieki prowadzony był łaskawą ręką Bożą. To w chwili, kiedy objawiło się największe miłosierdzie Boże w postaci Zbawiciela Jezusa Chrystusa, odwrócił się. Mało tego, zwrócił się przeciwko Synowi Bożemu i wydał na Niego, jak pamiętamy, wyrok śmierci. Bracia i siostry, każda przypowieść opowiedziana przez naszego Pana ma charakter ponadczasowy. I także w tej przypowieści znajdujemy odbicie, podobieństwo do naszych czasów. I ono zarówno dotyka to podobieństwo całych społeczności, można powiedzieć narodów, ale i także dotyka to każdego z nas osobiście. Każdego z nas osobiście, dlatego to jest tak dla nas bardzo ważne przesłanie. Pierwszą myślą podobieństwa wyrażono w słowach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. O czym mówi ta przypowieść? Przekładając to na dzisiejszy współczesny język, powiemy tak, że jest tu mowa o Bożej pracy nad nami. To my jesteśmy tą winnicą, która dzisiaj potrzebuje starannej opieki, aby krzewy winne mogły wydawać owoce we właściwym czasie. To podobieństwo również można odnieść i odczytać jako podkreślenie ważnej roli społeczeństwa, a szczególnie rodziców. Kiedy to rodzice tak bardzo, jako rodzice bardzo kochamy i troszczymy się o własne dzieci i pragniemy je wykształcić i wychować zgodnie z naszymi pragnieniami i zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, to kiedy te owoce dzieci widzimy poprzez właśnie wychowanie, poprzez czuwanie nad tym duchowym rozwojem, to wtedy widzimy, bracia i siostry, i wtedy jesteśmy bardzo z nich dumni i zadowoleni. Mało tego, jesteśmy szczęśliwi. I tak jak my, tak Bóg, jako kochający Ojciec, ma o nas szczególne staranie, szczególną dbałość. O nas jako o dzieci, bo my jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że mówiąc o tej trosce, o tej opiece, to no, któż z nas, zresztą wielu z nas potrafi albo nie potrafi, myślę, że potrafi ogarnąć pamięcią i wyliczyć te chwile, w których Bóg ogarnął nas swoją łaską, opieką, aby nas wewnętrznie ożywić i spowodować duchowy rozwój i owocowanie. Tutaj niejednokrotnie słyszało się świadectwa i są to udokumentowane świadectwa Bożej ingerencji w naszym życiu. Często ta Boża ingerencja sprawiła, że nastąpił diametralny zwrot w naszym życiu. I tu również mamy różnego rodzaju świadectwa. Ten zwrot poprzez właśnie uniknięcie wypadków. Jak niedawno było świadectwo Krzysztofa. Czy też jakiś szczęśliwy powrót. Ale i też zwrot dokonany ciekawością Słowa Bożego. Ja jestem tego świadectwem i przykładem. Ale niedawno słyszałem świadectwo z brata Józefa. Z ciekawości Słowa Bożego Bóg spowodował poprzez tą ciekawość, że przewartościował cały mój system dotychczasowej wartości światowej i zmienił mi ją na tą wartość Bożą. Dalej, któż z nas, bracia i siostry, potrafi wymienić te sytuacje, w których Bóg ogarniał nas tak jak tym płotem w tej przypowieści. Ogarniał winnicę naszego serca, aby nas chronić od zguby i niebezpieczeństw. I tutaj także mamy bardzo dużo świadectw. My dzisiaj, bracia i siostry, nie wiemy, jak jesteśmy chronieni przez posłańców Bożych, przez aniołów. Ale kiedy będziemy już tam twarzą w twarz, kiedy zobaczymy, jak byliśmy poznani, to też zobaczymy, jak byliśmy chronieni przez aniołów Bożych. My sobie nie zdajemy sprawy. Ja nie wiem, czy ja mówiłem swoje świadectwo. Ono jest krótkie. Kiedy skończyłem maturę, tuż po maturze zresztą, to wtedy się kończyło w wieku 18 lat, to pamiętam, to była gdzieś połowa maja. Poszliśmy z kolegami na tamę. Wtedy się nie robiło grilla, bo nie było kiełbasy, ale brało się wino. Wino marki wino, takim patykiem pisane. No i oczywiście radość niesamowita. Trzeba było tą radość jeszcze jakby dopełnić tym winem. No i w tej takiej nonszalancji swego zdrowia i życia myślę, no przepłynę, bo piękna pogoda, słonecznie, wysoka fala, bo to akurat wiosenne były wody. Wskoczyłem, wydawało mi się, że jestem wspaniałym pływakiem. I woda mnie poniosła na tą tamę. Tam były kiedyś kamienie, dzisiaj to już wszystko regulowane były. Stosy kamieni były takie. To się wszystko kotłowało. Ja się ocknąłem, leżałem na trawie, na brzegu. Straciłem przytomność. Wszyscy moi koledzy nie widzieli mnie, bo to duża fala i tam gdzieś w dole się wszystko to działo. I dzisiaj wiem, że to jest sprawa aniołów, posłańców Bożych. Bo Bóg do każdego z nas ma swój plan. I ten plan Jego nie może być przerwany, nawet przez naszą lekkomyślność. Zresztą ja przed każdym wyjazdem samochodem, nawet jak jadę po benzynę 200-300 metrów, to ja się modlę, żebym szczęśliwie dojechał. Modlę się o wszystkich kierowców, żebym z powrotem wrócił także szczęśliwie. Nam się wydaje, że niebezpieczeństwo czyha daleko od domu. Często tuż za progiem naszego mieszkania czyha to niebezpieczeństwo. Zresztą mamy przykład małżeństwa z Karłowic. Tyle co wyjechali i nagle zdarzył się wypadek. Otóż Bóg poprzez aniołów odgradza nas od wszelkich niebezpieczeństw i wszelkiej zguby. I na pewno czujemy to odgrodzenie od tego świata, od tych naszych osobistych problemów, wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, na spotkaniu modlitewnym. I wtedy czujemy się w tych miejscach właśnie jakby odgrodzeni od tego niegodziwego świata. I wtedy czujemy bliskość Boga. I wtedy czujemy bliskość Pana. I wtedy odczuwamy Jego miłość, która rozlewa się po naszych sercach. Ja pamiętam w tym roku, też pamiętacie zapewne, kiedy pastor ogłosił środowe dni postu i modlitwy, kiedy właśnie w takim skupieniu, w kontemplacji modlitewnej, w takiej koncentracji, takiej może medytacji duchowej odczuwało się właśnie takie ciepło, taką izolację od tego świata. I w tym właśnie odgrodzeniu od tego świata lepiej rozumiemy myśl, tą właśnie myśl podkreśloną w podobieństwach o dzierżawcach winnicy, że to my całym naszym życiem jesteśmy dzierżawcami Bożej niwy, Bożej winnicy. Bracia i siostry, Bóg powierza nam na czas naszego pobytu tu na ziemi, powierza nam pewne dobra. A my dzierżawcy, albo też inaczej można powiedzieć biorcy tych dóbr, ale bardziej to dzierżawcy, jesteśmy za nie szczególnie odpowiedzialni. Takim szczególnym dobrem, za które jesteśmy szczególnie odpowiedzialni, to jest nasze życie. To jest dar dany nam od Boga. W młodości my nie szanujemy tego życia. Żyjemy nonszalancko, sam jak tu przed chwilą mówiłem świadectwo. Ale dzisiaj też widzimy, jesteśmy świadkami młodych ludzi, którzy mają wypasione samochody i jeżdżą z prędkością 200 km po szosach. Lekkomyślność, nonszalancja. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji już nie tylko własnego zdrowia i własnego bezpieczeństwa, ale z bezpieczeństwa i zdrowia drugiego człowieka. Drugim takim dobrem, za które jesteśmy także szczególnie odpowiedzialni, i tutaj już wiek nie ma roli, to jest nasze zdrowie. Także nie szanujemy tego daru danego nam od Boga. Często jesteśmy lekkomyślni w ubiorze, w odżywianiu się. Następnym dobrem, za które jesteśmy bardzo odpowiedzialni, szczególnie, to jest zdrowie, bezpieczeństwo drugiego człowieka. Bracia i siostry, gdybyśmy mieli zakorzeniony taki imperatyw, nakaz poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka, za jego zdrowie, za jego bezpieczeństwo, za jego życie, to niezależnie od jego kultury, niezależnie od narodowości, niezależnie od rasy czy religii, na świecie nie byłoby wojen. Na świecie nie byłoby głodu. I wreszcie odpowiedzialni jesteśmy przed Bogiem za powierzoną nam przyrodę. My dzisiaj doświadczamy braku odpowiedzialności za to, co powierzył nam Bóg. Mamy zatrute powietrze, mamy zatrute wody, mamy zatrute jedzenie i skutek tego zatrucia, nieprzestrzegania tej wartości, którą dał nam Bóg, tego dobra, to dzisiaj chorujemy na właśnie te choroby cywilizacyjne. Nasze życie jest winnicą, której nieustannie przez całe życie pracujemy. Lecz owoce tej winnicy, bracia i siostry, należą do Boga. I w ten sposób przechodzę do drugiej myśli tego podobieństwa, że oto Bóg posyła do nas posłańców. A oni napominają nas, aby owoce tej winnicy byśmy oddawali Bogu. I chcę wam powiedzieć, że tymi posłańcami są nie tylko wybrani ludzie, którzy, tak jak pastor, ewangeliści, głoszą Słowo Boże i wzywają ludzi, by uznali Boga za swego Pana, a siebie za dzierżawców powierzonej im przez Boga własności. Ale tymi posłańcami są także matki i ojcowie, którzy przepojeni gorącą miłością do Pana, do Boga, czuwają nad duchowym rozwojem swoich dzieci. Tym posłańcem jest każdy, kto ożywiony Słowem Bożym wskazuje drogę drugim do Pana, wskazuje drogę drugim do Boga, który ożywieni Duchem Świętym dają świadectwo żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa. I wreszcie tymi posłańcami są przedziwne zdarzenia w naszym życiu. Często są to zdarzenia niewytłumaczalne, które zmieniają cały bieg naszego życia. I tutaj także wielu z nas doświadczyło właśnie takich niewytłumaczalnych zdarzeń, które właśnie zmieniły bieg życia bądź utwierdziły nas w Boże prowadzenie. Podobieństwo dzierżawca winnicy znajdujemy następną myśl. Mimo że Bóg posyła posłańców, to istnieje twardy opór przeciwko Jego świętej woli. Bóg dopomina się o to, co do Niego należy, a więc dopomina się o plony naszego życia, a my w tym oporze nie chcemy Go słuchać. Wolimy być właścicielami winnicy i owoce, które zbieramy, wolimy zachować dla siebie. Rozwijając tą myśl, powiem tak, bracia i siostry. Zostaliśmy wyposażeni przez Boga w dary i owoce Ducha Świętego. Ale czy te dary i owoce Ducha Świętego, które otrzymaliśmy darmo, czy my je wykorzystujemy w swojej pracy, w swojej służbie w zborze, w służbie Bogu? Czy te dary i owoce wykorzystujemy się i dzielimy się nimi z ludźmi z naszego otoczenia, którzy może potrzebują naszego wsparcia duchowego, może jakiejś modlitwy, a może potrzebują, żeby ich wysłuchać? Czy tacy jesteśmy? I wreszcie, czy w tych codziennych kontaktach z przygodnymi ludźmi manifestujemy w mowie i zachowaniu bogactwo Ducha Świętego? Czy jesteśmy wobec bliźnich mili? Czy jesteśmy dobrzy? Czy jesteśmy uprzejmi? Czy jesteśmy kochani? Kochający, przepraszam. Czy jesteśmy pomocni? Czy jesteśmy rozumiejący? Czy jesteśmy słuchający drugiego człowieka? Czy tacy jesteśmy? Bo to jest to, czego od nas oczekuje Bóg. Chcę wam, bracia i siostry, powiedzieć, że ja znam jedną osobę. Znam ją od 40 lat. Ona mi strasznie imponuje i podziwiam ją, że znajduje zawsze czas, czasami kosztem rodziny. Nie będę mówił o kim. Kosztem rodziny czasami mnie to denerwuje, że potrafi wysłuchać, pomóc i czyni to z takich pobudek, można duchowych, bez kalkulacji. To jest taki naturalny altruizm, taka empatia, którą się człowiek czasami rodzi. I ona mi ciągle mówi, no musisz się tego nauczyć. No ja ten, troszeczkę mi to opornie idzie, bo zawsze kalkuluję to sobie wszystko. I bracia i siostry, kiedy stajemy przed żądaniem Bożym, byśmy zgodnie z Jego wolą i z Jego oczekiwaniem służyli swoimi darami i owocami innym, wtedy zaczyna się w nas coś buntować. Wtedy zaczyna się w nas coś burzyć. Tak, jak tutaj czasami Zuzanna mi napomina. Mówimy tak, no ale od tego są specjalne służby, instytucje, które mają ludziom pomóc. To jest pastor, który jest wypełniony Duchem Świętym. Świętym, on ma czas. My? Tak jak mówię żonie, mówię, no wiesz, zawsze znajdę jakiś wykręt. A wiem, że to później człowieka to obciąża. I chcę wam powiedzieć, bracie, przepraszam, chcę wam powiedzieć, że człowiek chętnie chodzi do kościoła pod warunkiem, że się od niego niczego nie żąda. Lecz gdy posłańcy Boży, nie zważając na to, co ludzie mówią i co ludzie myślą, oni mocą Ducha Świętego zwiastują wolę Bożą. I wtedy w słuchaczach rzeczywiście zaczyna się budzić pewien opór, pewien taki bunt, pewien sprzeciw. Bracia i siostry, ten opór, ten sprzeciw, pozornie skierowany przeciwko głosicielom Słowa Bożego, w rzeczywistości faktycznie jest duchowym oporem przeciwko Bogu i przeciwko Jego Synowi. Bo w gruncie rzeczy Bóg od nas oczekuje, byśmy właśnie służyli swoją miłością, uprzejmością, radą, modlitwą i tak dalej. Nie wiem, którą ręką pić. I wreszcie dochodzimy do czwartej, najważniejszej części podobieństwa. Znaczy, siostry, Bóg jest miłością, wszyscy o tym wiemy. I On nie chce wobec nas używać przemocy. On chce złamać opór ludzkich serc mocą swojej miłości. I na koniec, jak czytamy w tej przypowieści, Bóg posyła do nas, do dzierżawców, swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Syna, w którym ma upodobanie. I posyła Go na pewną śmierć. Na śmierć okrutną, śmierć krzyżową, bo wie, że tak właśnie odniosą się ludzkie serca do miłości Boga. Tak odniosą się ludzkie serca do miłości Boga. Bracia i siostry, Jezus Chrystus ukrzyżowany za nas na krzyżu jest najserdeczniejszym apelem do naszych serc. Jest najwyższym wyrazem Bożej miłości. Nie ma większej miłości, jaką tą, którą okazał nam Bóg, oddając swojego jedynego, kochanego Syna na okrutną śmierć krzyżową po to, by największy grzesznik na tej ziemi, jeśli uwierzy, będzie zbawiony. Czy wobec tego apelu mamy być obojętni? Czy mamy wzgardzić Bożą miłością? Czy mamy odwrócić się od tego, który przyszedł z niebios, aby nas uwolnić z mocy grzechu i uwolnić z mocy ciemności i wprowadzić nas na drogę światła i drogę zbawienia? Bóg zesłał na ten świat swojego Syna Jezusa Chrystusa jako niewzruszoną, podkreślam to, niewzruszoną podporę i nadzieję dla każdego wierzącego. Ale i też, i to musimy bardzo pamiętać, jest to ostatni wyraz Bożego miłosierdzia. Nie będzie następnego, spektakularnego aktu miłosierdzia Bożego. W Jezusie Chrystusie Bóg daje nam wszystko. Bóg daje przebaczenie grzechów. Bóg daje łaskę i błogosławieństwo. Każdy z nas chce być błogosławiony, bo w błogosławieństwie jest wszystko. I wreszcie daje nam zbawienie i żywot wieczny. Czy czegoś nam jeszcze w życiu będzie potrzeba? W Jezusie Chrystusie Bóg daje nam wszystko. i będę kończył już. Bracia i siostry, Bóg do każdego z nas posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ale gdy serce ludzkie zamyka się przed Nim, gdy łaska Boża natrafia na nieprzejednaną zaporę, na obojętność czy wzgardę, wtedy musi przyjść to, co jest najtragiczniejsze i najsmutniejsze w życiu każdego człowieka. Wzgardzona miłość Boża odwraca się od człowieka i kieruje się do innych. Kieruje się do tych, którzy przyjmą łaskę miłości Boga z radością i którzy przyjmą tą łaskę miłości Boga z wdzięcznością. Amen.